Podcast Moto Stories napędza magazyn Evo. Więcej na evomagazin.pl.
Dobra, nagrywamy. Koenigsegga. Podejście numer 438 albo 50, jak długość życia tego samochodu. No, raz, dwa, trzy, start. Podcast Moto Stories stworzyliśmy, żeby przepalać benzynę w żyłach petrolheadów.
Rozmawiamy o naszych doświadczeniach z najszybszymi, najciekawszymi i najbardziej wyjątkowymi autami na świecie.
Skupimy się też na doświadczaniu wyjątkowych wydarzeń, miejsc i historiach ludzi związanych z motoryzacją, obok której nie przejdziecie obojętnie.
Zapraszają
Patryk Mikiciuk,
Łukasz Kamiński,
Kacper Majdan.
Jako że Patryk Mikiciuk, którego może kojarzycie jako naszego współprowadzącego, powiedział: panowie, mi w sumie dzisiaj nie chce się z wami gadać, nie chce mi się nagrywać z wami podcastu, wolę pograć sobie w gry, więc Patryk siedzi i gra w gry, a my musimy zrobić brudną robotę. Ale wykorzystując okazję, że jesteśmy w studiu one to one, no to wypada porozmawiać o Koenigseggu one to one. Zwłaszcza że jakiś czas temu widziałem pod naszym kanałem na Apple Podcast komentarz, że fajne podcasty, ogólnie ekstra, cieszymy się. Prosimy takich komentarzy więcej, bo naprawdę reperują nasze zdruzgotane ego. Ale że fajnie byłoby usłyszeć o Koenigseggu. Więc jeżeli mówić o Koenigseggu, no to właśnie o Koenigseggu one to one, no bo to jest, jakby nie patrzeć, wyjątkowe auto.
Wyjątkowe auto i wyjątkowa marka z bardzo ciekawą historią, o której być może bardziej się rozwiniemy wkrótce, bo dzisiaj chcieliśmy poruszyć przede wszystkim wątek modelu one to one. Założyciel marki, Chris-Evan Koenigsegg, to tegoroczny 50-latek i okoliczność ta wpłynęła też na zaprezentowanie innego wyjątkowego samochodu, który jest, co się rzadko zdarza w przypadku tak młodych marek, już w zasadzie restomodem na bazie samochodu sprzed w zasadzie kilkunastu lat, ale o tym też innym razem. Dzisiaj skoncentrujemy się na Koenigseggu one to one, pierwszym homologowanym megakarze, czyli samochodem niezwykle przełomowym. Pamiętamy, jak Bugatti Veyron biło barierę 1000 koni mechanicznych, no tutaj mamy prawie 1400.
Więc czyli Bugatti Veyron i jakiś porządny hot hatch.
Bardzo porządny w zasadzie i no właśnie, pytanie brzmi, czy będzie to pewnie nie aż tak, zwłaszcza, że mówimy o samochodzie już sprzed kilku lat, ale no, Bugatti chyba wyznaczyło taką barierę, że dzisiaj niezależnie od tego, czy 20-latek, czy 50-latek, powiesz Bugatti Veyron i każdy kojarzy. Przeszło 400 km na godzinę, ponad 1000 koni. No to są też takie, wydaje mi się, wizualne, że tak powiem, granice, które w końcu zostały przekroczone. A co przyniósł nam Koenigsegg one to one w 2014 roku?
No właśnie, bo powiedziałeś, że to jest pierwszy mega car. I co znaczy to, że to jest mega car? To oznacza to, że miał 1361 koni, o ile dobrze pamiętam. I do tego miał stosunek mocy do wagi 1 kg na 1 koń mechaniczny. Co oznacza, że to był pocisk. Żeby dzisiaj wam zobrazować, jak to auto to przy takiej mocy było turbowyczynowe i stworzone właściwie do tego, żeby było niesamowicie szybkim samochodem, współczesny GT3 RS waży więcej, a ma tylko 525 koni. Czy ktoś kiedykolwiek powie, że to auto jest powolne? No nie. Tutaj nie dość, że mamy 1361 koni, no to mamy też auto lżejsze. Czysty kosmos. Więc to auto z tego powodu jest wyjątkowe. Wyjątkowe jest też na pewno dlatego, że nie spotkamy go nigdy na ulicy. Albo to będzie graniczyło z cudem. Oficjalnie mówi się o tym, że powstało 7 egzemplarzy, z czego jeden jest prototypem. No właśnie, ale chyba tutaj nawet był jakiś bałagan i mówi się, że ta ilość samochodów wyprodukowanych była trochę inna niż ta oficjalna.
Ciężko za tym nadążyć, bo Koenigsegg, tak podobnie jak i Pagani, nierzadko te samochody trafiają do fabryki po jakieś modernizacje, nawet jeszcze w tych samych rękach, żeby coś udoskonalić, nadać czemuś inny charakter, stworzyć częściowego one-offa i tak dalej, więc znawcy tematu uważają, że faktycznie powstało 7 tych pojazdów, 6 produkcyjnych, jeden taki wół roboczy, który w zasadzie jest tylko modernizowany do kolejnego update'u, czyli do kolejnych wypustów modeli i służy jako muł testowy do kolejnych interpretacji, w tym wypadku Koenigsegga. A właśnie, jeszcze jedna rzecz, bo tutaj internet podaje i katalogi też zresztą różne wartości, więc chyba najbardziej dokładną wartością jest 1341 koni mechanicznych i 1341 kg i 1371 newtonometrów, więc to wszystko może się mylić między sobą. Są tak astronomiczne wartości, że jak na auto drogowe z 5-litrowym podwójnie doładowanym V8 czyli też nie jakimś kosmicznym samochodem. Dokładnie. No i też bez żadnej hybrydyzacji, od po prostu podwójnie doładowany silnik. Kosmiczne wręcz osiągi, bo od 0 do setki, okej, okay. Czy to istotne?
No nie przy takim aucie chyba.
Dokładnie.
0-200 bardziej.
Zgadza się, ale zgodnie z deklaracją przyspieszenie do magicznej granicy 400 km na godzinę zajmuje około 20 sekund. To jest coś niebywałego. Co więcej, wyhamowanie z takiej prędkości to około 10 sekund. I są nawet w internecie nagrania.
Czyli w 30 sekund robimy 0-400.
Nagrania są chyba 0-300. W ogóle w jakieś tam niespełna 20 sekund, jak dobrze pamiętam. Zresztą z polskim kierowcą testowym za kierownicą, bardzo fajnym gościem, skromnym, który zaczynał od amatorskiej jazdy Mazdą MX-5 na torach Skandynawii. Ktoś go zauważył, z kimś uścisnął dłoń, z kimś wypił piwo, no i tak to już 7 czy 8 rok upala Koenigsegg. Ale to też historia na inny odcinek, może też na telefon do tego jegomościa.
No zdecydowanie, zwłaszcza, że my Polacy lubimy, jak gdzieś tam ten polski akcent jest. My lubimy, jak oglądamy napisy końcowe w filmach, zobaczyć to polskie nazwisko w napisach końcowych. I to jest ekstra. Przy tego typu samochodzie faktycznie mieć polskiego kierowcę testowego pokazuje, że jednak no Polacy też potrafią jeździć i nie mamy tylko tutaj na myśli kierowców, którzy są frontmenami, typu Hołowczyk, typu Kajetanowicz, typu Kubica, ale mamy też wybitnych kierowców, którzy potrafią, no bo zrobienie auta mocnego dzisiaj i już od jakiegoś czasu nie jest żadnym wyczynem, ale poskładanie performansu silnika, skrzyni biegów, zawieszenia, zestrojenia tego wszystkiego w kupę, to faktycznie jest już duża sztuka. Mam jedno zastrzeżenie, w zasadzie uwagę do tego, że ten Koenigsegg, tam było tak blisko, żeby moc, waga i moment obrotowy były tak samo, że dla samego PR-u powinni to zrobić i nie mam pojęcia, dlaczego tego nie zrobili. Ale robiąc ten samochód, na pewno myśleli już bardzo przyszłościowo, no bo technologie, które znamy dzisiaj, na przykład technologia, gdzie ten samochód nie na podstawie radarów, ale na podstawie GPS-u potrafił dostosowywać się do miejsca, w którym znajdował się w danym miejscu. Czyli na przykład byliśmy na Nürburgringu, to auto dostosowywało skrzynię biegów, silnik oraz zawieszenie specjalnie do tego toru. I również tyczyło się to na przykład dróg. Auto widziało, że jesteśmy na górskiej serpentynie, gdzieś tam w Alpach, więc również do tego się przystosowywało. Dzisiaj w Mercedesie, w Rollsie, tego typu autach jest to standard i nikogo to tak na dobrą sprawę już nie wzrusza. Ale te 7, nawet więcej, 8 lat temu, to był niesamowity kosmos. Tak samo niesamowitym kosmosem było to, że tutaj do tego samochodu wydech drukowano w technologii 3D z tytanu. Dzisiaj też technologia 3D jest no, standardem, ale wtedy drukowanie tak, jakby nie patrzeć precyzyjnej części w tak precyzyjny sposób do tak precyzyjnego auta pokazuje, że dużo innowatorów w Koenigseggu pracuje.
Dużo innowatorów, bo zresztą Christian von Koenigsegg to jest człowiek niezwykle ambitny, niezwykle skromny i bardzo pomysłowy. Byłem dwukrotnie w fabryce i rozmawiałem z nim wielokrotnie, bo też na targach genewskich kilka razy. I to jest człowiek, który zresztą podobnie jak Horacio Pagani, bo to są też dwa takie brandy mocno ze sobą zestawiane, niekoniecznie konkurujące. To są dwaj osobnicy, którzy nie tyle założyli tą markę, brandują tę markę, reprezentują tę markę, robią na tej marce pieniądze, ale oni faktycznie ciągną tam za sznurki. To są ich pomysły realizowane dopiero przez inżynierów. Więc tutaj tak samo, na przykład One to One był pierwszym samochodem z w pełni karbonowymi felgami. Widziałem produkcję tych elementów, to był w ogóle jakiś proces kosmiczny. Zresztą na YouTubie też można zobaczyć sobie, jak to dokładnie wyglądało. Teraz to jest jeszcze usprawnione, żeby to było bardziej wydajne, szybsze i tak dalej, ale faktycznie to, jak powstawał, z jakim pietyzmem, przywiązaniem do detali, z taką ambicją i pasją jednocześnie, to jest coś, czego w większych brandach nie znajdziemy. To są właśnie cechy manufaktury.
No właśnie, bo też wspomniałeś, czy to po pierwsze o Horacio, czy teraz o Christianie. To są faktycznie ludzie, którzy mogą przypominać Ferruccio i Enzo, którzy kiedyś mieli, jak zaczynali Lamborghini czy Ferrari, mieli ogromne marzenia, ale no w zasadzie na tych marzeniach się kończyło. Oczywiście potrafili pewne rzeczy poukładać, ale ich wizja była przenoszona na technologię w postaci samochodów. Od dawna czegoś takiego na rynku nie było i dopiero faktycznie historia, czy to Horacio, czy to Christiana pokazuje, że jednak dużo takich romantyków tak naprawdę motoryzacyjnych na rynku jest, co jest niesamowite. I też myślę, że stworzenie tego typu samochodu, no to jest kawał roboty, no bo tworzysz nie tylko markę, od nowa, ale tworzysz auto, które żeby konkurować właśnie z Bugatti na przykład, czy z Ferrari, no to musi coś wnosić. I wspomniałeś o karbonowych felgach. W ogóle pamiętam, chyba nawet wiem, o którym dokumencie mówisz na temat wykonywania karbonowych felg do Koenigsegga. Tam dużo w ogóle chyba części takich czysto mechanicznych jest wykonywane z włókna węglowego, no ze względu na charakterystykę tego materiału, czyli ogromną sztywność i wytrzymałość, co też się nie zdarza nadal. Oczywiście w świat superkarów karbon już wszedł na dobre, ale właśnie ten dokument też ma już ładnych kilka lat.
Ma już kilka lat, tak jak i sam samochód, bo musimy pamiętać, że 2014 rok w motoryzacji to jest po prostu przełom. To jest tak jak w życiu, myślę, kilka dekad, bo generalnie nie ma roku, żeby coś bardzo innowacyjnego nie pojawiło się na rynku motoryzacyjnym. Na mnie wrażenie zrobił jeszcze jeden fakt, o czym właśnie Robert Serwański, czyli ten polski kierowca testowy Koenigsegga, opowiadał, że auto pokazano w 2013 bodaj roku, od 2014 było już w produkcji. W 2016 w końcu, po licznych przebojach w przygotowaniu tego historycznego biegu, zdecydowano się na zmierzenie z Nordschleife. I rozpoczęto te testy przy takim najbardziej delikatnym setupie, czyli 900 koni mechanicznych. Plan zakładał, że sukcesywnie będą zmierzali do tego, żeby finalny bieg to już był z tym pełnym potencjałem tego samochodu, tym produkcyjnym. Bo jak się domyślam, dało się jeszcze więcej, no ale homologacja i te sprawy. I przy setupie na 900 koni mechanicznych ten samochód zrobił 6,52, co jest w ogóle jakimś astronomicznym rezultatem. Warto powiedzieć, że chociażby 4 lata później Huracan Performante zrobił dokładnie taki sam czas. Więc otwiera to oczy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wszyscy kierowcy testowi, którzy wówczas byli na Nürburgringu, powiedzieli wprost, że samochód ma potencjał na luźne 6,40. Dlaczego się to nie udało? Auto doznało wady układu ABS i dość hucznie się rozbiło wówczas na Nürburgringu. Z tego, co pamiętam, też jest sporo zdjęć właśnie z tego zdarzenia. Więc te właśnie liczby, okej, to są liczby, które jakby nie ilustrują nam być może tego, jakie to auto jest na żywo w odbiorze, co tak naprawdę właściciele w nim widzą, ale jednak no, kunszt technologiczny i dopracowanie inżynieryjne, szczególnie, znowu powtórzę, 2014 rok, no to kładzie na łopatki.
Kładzie na łopatki, zwłaszcza, że wspomniałeś o tym 6,40. To byłoby szybciej niż teraz patrzę drugi najszybszy samochód na Nürburgringu, Mercedes AMG GT Black Series, i nie dużo wolniej niż najszybsze Porsche 911 GT2 RS MR. No właśnie, tylko że to są auta dużo, dużo nowsze. Więc faktycznie to, jak to auto było, no w zasadzie samochodem z przyszłości, jak wychodziło, jest niesamowite. Dzisiaj myśląc o tego typu samochodach, faktycznie ten Koenigsegg, mam wrażenie, że przynajmniej w takim naszym polskim odbiorze, jest gdzieś tam na uboczu tych keeper aut. Zresztą podobnie jak Pagani, chociaż Pagani gdzieś tam mamy czasami okazję zobaczyć zespotowane w Polsce, co też jest bardzo fajnym akcentem. Ale myślę, że niedocenienie w pewnym rodzaju, a może nawet niedocenienie to złe słowo, nie zdawanie sobie sprawy, jak wyjątkową marką jest Koenigsegg, nadal otwiera dużo drzwi. Po pierwsze do nagrywania naszych podcastów, a po drugie faktycznie do tego, do zrozumienia, gdzie jest ten top motoryzacji. Bo prawda jest też taka, że okej, to auto przekracza 400 km na godzinę, ale pamiętajmy, że też nie jesteśmy w stanie do końca sprawdzić, jaki ten samochód osiągnie performance faktycznie na torze, bo nie zapominajmy, że przy tego typu czasach, przy tego typu próbach kluczowe są opony. I wiele producentów opon po prostu nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa powyżej pewnych prędkości. Podobne problemy zresztą miało Bugatti, które zapewniało, że to chyba było w kontekście Chirona, że to auto jest w stanie pojechać dużo, dużo szybciej niż podają oficjalne czasy, ale nie pozwalają na to jeszcze opony. Więc tutaj faktycznie może przydałby się taki wizjoner oponiarski, który pozwoli w końcu na tworzenie opon przekraczających w tego typu samochodzie prędkości 500 na godzinę.
No tak, to niewątpliwie już nie jeden producent mówił, że w aspekcie prędkości maksymalnej nierzadko właśnie ogumienie jest problemem, ale nie tylko przy tych rekordach, bo też i przy przyspieszeniu. Oczywiście to nie na taką skalę, ale mi najbardziej problem z ogumieniem przy takim najbardziej produktywnym starcie ilustrują slow-mo nagrania ze startu dragsterów. Nie wiem, czy to widziałeś.
Tak.
To jak opona po prostu jest deformowana przez siły, ale nawet w takich bardziej drogowych samochodach nierzadko robi się taki banalny test, jak jakimś flamastrem rysuje się jedną linię na feldze i w tym samym miejscu na oponie. I po dwóch, trzech, czterech takich solidnych launch controlach widać, że te linie w ogóle się rozbiegają, czyli opona po prostu pod wpływem sił i temperatury przesuwa się na feldze.
I to podwójnie jest intensyfikowane tym, że mamy tutaj napęd na tył, a nie na cztery.
Tak, dokładnie tak. Plus jakby znowu, dla mnie to jest niezwykle istotne, że 2014 rok, bardzo takie analogowe jeszcze podejście do motoryzacji, bo 5-litrowe V8, czyli nic, można by powiedzieć, takiego bardzo zaawansowanego, choć oczywiście wnikając w szczegóły, to był dzieło sztuki. Podwójnie doładowane, ale tylny napęd 2,6 sekundy do setki, z tego co pamiętam. No to jest w ogóle...
To jest ścigacz. To mówimy tutaj już o prędkości motocykli, które wiadomo, że zbierają się dużo sprawniej niż samochody. Także faktycznie tutaj pod tym względem Koenigsegg, właśnie będąc tym samochodem jeszcze bardzo analogowym, zresztą nawet jak na niego spojrzycie, to z jednej strony wygląda to jak auto z kosmosu i z przyszłości, ale z drugiej strony dużo jest tam tych analogowych smaczków, zwłaszcza też jak zajrzymy sobie do środka. No nie wygląda to jak nowa klasa S chociażby.
Jak dla mnie to jest w ogóle Koenigsegg taki, zresztą nie tylko dla mnie, bo z tego co rozmawiam z ludźmi, którzy są niestety bliżsi potencjalnie nabycia takiego auta niż my, właśnie doceniają to w nim, że to jest taki topowy model, który jeszcze łączył po prostu samochód z zaawansowaniem technicznym i technologicznym, a nie już taką maszynę, po prostu cyfrową maszynę do łojenia po prostu, mówiąc wprost, rywali i osiągania kolejnych rekordów, które jedynie zostało 4 koła i względny wygląd samochodu. I to widać po tych samochodach i widać to też po rynku, bo te samochody w zasadzie w ogóle, ale to w ogóle nie pojawiają się na sprzedaż. Jeśli już zmieniają właściciela, to bardzo po cichu. Ciężko się dziwić, bo zdania są podzielone, ile tam dokładnie, każdy w zasadzie kosztował inną wartość, ale dzisiaj szacuje się i wiem o jakimś jednej transakcji sprzed około 2 lat, gdzie ten samochód poszedł za 7 milionów euro. To było w Europie zresztą i to są abstrakcyjne pieniądze. Może też takie wartości, nawet jeśli słuchacie naszych podcastów, już tak nie szokują, ale pamiętajmy o tym, że nie jest to ani zabytkowy samochód z jakąś piekielną historią, mile milia i tak dalej. Jest to po prostu auto z manufaktury o wyjątkowych osiągach i tak naprawdę ono nie było aż tak przełomowe jak wiele innych, chociaż rzadkość występowania, też pewnie kult brandu poniekąd, bo Koenigsegg i Pagani to są firmy żyjące trochę własnym życiem, jeśli chodzi o rynek i ciężko je tutaj zestawiać chociażby z Bugatti czy Ferrari, więc robi to wrażenie. 7 milionów euro, nawet pewnie z podatkami nieco więcej, plus uwzględniając inflację, no to już troszkę można by pożyć za
to. A jak to wygląda w porównaniu do... Bo szczerze mówiąc teraz nie patrzyłem już od jakiegoś czasu, ile kosztują Veyrony obecnie. Jakie to są kwoty?
Znacznie mniejsze i to...
No właśnie, a to jest główny konkurent tak naprawdę tego samochodu.
No to jest właśnie też taki aspekt, wiesz, ciężko mówić o konkurowaniu, bo tak naprawdę to są tylko cyferki i według mnie tutaj już chodzi wyłącznie o aspekt preferencji, bo mówiąc wprost, no czy blisko 10-letnimi samochodami ktokolwiek odważy się dzisiaj machać, po pierwsze, prędkości maksymalne, to nawet chyba nikt nie myśli, ale nawet te procedury startowe i tak dalej, myślę, że nie.
Za duża inwestycja tak naprawdę, no bądźmy szczerzy. No
to szkoda tych samochodów po prostu.
Tak.
To Veyrona dzisiaj kupujesz za niewiele ponad 1 000 000 euro. Mówię o jakimś bazowym i tak dalej, zresztą ostatnio pojawił się w Płocku. Nie wiem, czy widziałeś to?
Nie widziałem.
Co ciekawe, to jest samochód, który prawie od nowości był w Polsce, we Wrocławiu, przez ponad 10 lat, z tego co pamiętam. Wyjechał za granicę, chyba do Niemiec, nie, do Holandii albo Belgii. Belgia lub Holandia. Był tam rok czy dwa i wrócił do Płocka.
A to już chyba kojarzę, który to jest samochód w takim
razie. No, ciężko go nie kojarzyć z tych starych zdjęć, gdzie po prostu jaraliśmy się każdą 911 i ktoś sobie dowalił nagle Bugatti Veyron. No. I to właśnie w latach, gdzie wszyscy piali do tego auta, bo to były właśnie te czasy tych magicznych barier 1400.
No właśnie, bo Bugatti Veyron ma taką łatkę trochę motoryzacyjnego Concorda, że to auto pod każdym względem było kosmiczne, turbokosmiczne. Trudno o inne stwierdzenie. I nawet jak teraz sobie myślę o tym Bugatti, to faktycznie, po pierwsze, jesteśmy dużo bardziej oswojeni z tym Bugatti, a ten Koenigsegg jest jakoś zapomniany w tym kontekście, ale teraz nawet myślę o tych osiągach. No Koenigsegg miał równo 2 razy mniejszy silnik, jeżeli chodzi o ilość cylindrów.
Tak, tak. I to bardzo ilustruje, jak zaawansowaną był konstrukcją, chociaż nie uważam, że to są takie wartości. W ogóle w mojej opinii każde auto, które osiąga już 300 km na godzinę, to są rzeczy, których głowa po prostu nie ilustruje. No, każde auto, mknąc 300 km na godzinę, po prostu sobie zilustruj, że jakieś auto może jechać jeszcze 200 więcej. To jest w ogóle jakieś poza skalą, więc tak jak mówię, to jest już od wielu lat, to nie są lata 90. czy 80., gdzie Countach, F40, Diablo, gdzie te samochody faktycznie walczyły o te każde kolejne 2, 3, 4 km na godzinę. Dzisiaj to tak naprawdę jest walka o cyferki na papierze, a nawet na papierze coraz rzadziej.
No właśnie.
W wyświetlaczu telefonu. W zasadzie do tego się to ogranicza i wracamy tak naprawdę, znaczy wracamy, idziemy w kierunku rzadkości występowania, limitacji, no i tych cyferek właśnie, nawet których nikt nigdy nie sprawdzi. Cyferek nawet chyba bym prędzej powiedział właśnie ilości wyprodukowanych egzemplarzy i ile kosztuje. No to chyba najbardziej dzisiaj, niestety pożądamy.
No właśnie, nawet teraz zastanawiając się, no bo faktycznie Countach i F40 powiedzmy, faktycznie te auta gdzieś tam mogły się bić o te pojedyncze kilometry, ale też wiele osób zapomina o tym, bo mówi, no wystarczy tam po prostu większy silnik, większa moc, większe turbo i dziękuję. A dużo osób zapomina na przykład o tym, że jadąc ponad 400 km na godzinę, powietrze ma gęstość śmietany, na przykład. Na przykład śmietany. Więc wyobraźmy sobie, że naprawdę przebijamy się z prędkością 400 km na godzinę przez śmietanę. Spróbujcie sobie zwizualizować, jak rozwinięta w tego typu samochodzie musi być aerodynamika. To już nie jest tam zrobienie tutaj wlocika, z tyłu spoiler, jazda. Tu naprawdę trzeba ogarnąć to inteligentnie. Stąd też się wzięła aerodynamika, która jest aktywna. Innej aerodynamiki potrzebujemy przy starcie, innej przy zakrętach, a innej przy jeździe kilkaset dosłownie. W ogóle to brzmi dość egzotycznie, ale kilkaset kilometrów na godzinę. Także też wiele osób o tego typu aspektach nie pamięta, mówiąc o hiperkarach, czy w tym wypadku nawet megakarach. A jeżeli teraz jeszcze myśląc o one-to-one, pomyślimy, że faktycznie to auto może kosztować jedno. Powiedzmy spekulując i gdzieś tam operując na tych nieznanych za bardzo wartościach, co 5 Veyronów, no to kurczę, to jest kawał samochodu. To nagle się okazuje, że ten Veyron to takie auto dla biedaków, czyli jako właściciel Koenigsegga One to One jedzie taki gość sobie obok Bugatti Veyrona i rzuca mu drobne, żeby chociaż na parking miał.
No wiesz, dwa takie Koenigseggi i Sasin ma spłacony dług za wybory.
O kurczę, faktycznie.
No. Patrz, no co prawda jest to 1/3 produkcji, więc...
Ale zobacz, jaka to byłaby dobra inwestycja dla państwa, że zamiast przepieprzyć to na wybory, to było kupić dwa takie Koenigseggi. I niech by one sobie stały gdzieś tam w archiwum Narodowego Banku Polskiego, w jakimś skarbcu, może...
Żeby z okazji Święta Niepodległości przepalić może tutaj razem
jedno białe, jedno czerwone.
No kurde.
Ale czy to nie byłoby
piękne? Sprzedajemy genialne pomysły inwestycyjne.
Albo jeszcze mam lepszy pomysł. Za potop szwedzki dwa rozpieprzyć.
I żądać wtedy
odszkodowania od szwedzkiego ubezpieczyciela. Myślę, że rozwiązaliśmy...
Reparacji.
Dokładnie. Myślę, że w tym momencie nie tylko porozmawialiśmy o jednym z najciekawszych hiperkarów na świecie, ale rozwiązaliśmy też dość duży problem dyplomatyczny. Także myślę, że jeżeli słucha tego jakiś polityk, jeżeli wpisze to do swojego programu, to za jakieś kredyty i powiedzenie, że usłyszał to w Motostories, no będziemy dozgonnie wdzięczni.
A pomóc Koenigsegga na pewno pomożemy.
Dokładnie. Dziękujemy, że słuchasz naszego podcastu. Nie zapomnij nas zasubskrybować, ocenić w Apple Podcast i porozmawiać z nami w Q&A na Spotify. Podcast Motostories napędza magazyn EVO. Więcej na evomagazin.pl.